podstawą mojego dzisiejszego rozważania będzie drugi list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 10, wersety od 1 do 6. Więc jeśli macie pisma, widzę, że większość z was ma, otwórzcie ten tekst. Drugi list do Koryntian, 10 rozdział, od 1 do 6 wersetu. A ja sam, Paweł, napominam was przez cichość i łagodność Chrystusową, ja, który, gdy jestem u was osobiście, rzekomo jestem pokorny, a gdym daleko, jestem ponoć śmiały wobec was. Proszę was tedy, abym po przybyciu do was nie musiał okazywać tej stanowczej śmiałości, z jaką zamierzam ostro wystąpić przeciwko niektórym, pomawiającym nas o to, że prowadzimy cielesny sposób życia. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami. Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi, gotowi do karania wszelkiego nieposłuszeństwa, gdy posłuszeństwo wasze będzie całkowite. I z tego przeczytanego fragmentu to, o czym chcę dzisiaj mówić, to chcę dzisiaj mówić o warowni, o Bożym orężu i burzeniu warowni. Tak mówiąc zwięźle i krótko. Zanim zagłębię się w ten tekst Pisma Świętego, chciałbym, abyśmy przez chwileczkę zastanowili się, czym jest w ogóle warownia. Bo to ten termin pojawia się, apostoł Paweł go używa, mówiąc o orężu Bożym, który ma moc burzenia warowni. Czym warownia jest? Ja sobie ściągnąłem takie informacje, może przeczytam wam. Warownia to miejsce ufortyfikowane, przygotowane do celów militarnych, najczęściej do obrony. Terminem warownia określa się budowle lub zespoły budowli wraz z umocnieniami ziemnymi, mające za zadanie utrzymanie określonego terenu i ochronę ważnych przejść, na przykład most, brud, odcinek drogi. Warownie były uzbrojone, zaopatrzone w zapasy żywności, umożliwiające przetrwanie oblężenia. Czasem budowane były na terenie obozów wojskowych. I myślę, że podobny termin to cytadela, coś bardzo podobnego do warowni, cytadela. Umocnienia wewnątrz fortyfikacji lub twierdza, dominująca nad miastem lub prowincją. W cytadeli umieszczono koszary, magazyny, czasami więzienie. Jej zadaniem było obrona mieszkańców w przypadku najazdu wrogów. Myślę, że każdy z nas miał okazję w swoim życiu widzieć warownię, widzieć cytadelę, widzieć twierdzę. Coś, co zostało szczególnie w dawnych czasach, bo w dzisiejszych czasach są zupełnie inne sposoby prowadzenia wojny, więc dzisiaj fortyfikacje tego typu są do niczego nieprzydatne. Dzisiaj się z powietrza głównie atakuje. Ale w tamtych czasach, w czasach Jezusa, może tylko taka ciekawostka, Jerozolima jako miasto była otoczona murem, nawet wieloma murami, ale wewnątrz Jerozolimy była zbudowana twierdza. Antonina się nazywała ta twierdza, gdzie stacjonowały legiony rzymskie, dowództwo rzymskie. A więc wewnątrz miasta, które było otoczone murem, jeszcze wewnątrz znajdowała się twierdza. Było to szczególne miejsce, dlatego że nawet kiedy wróg wdarł się do miasta, to jeszcze można się było bronić w twierdzy. Ona była szczególnie trudna do zdobycia, bo była w szczególny sposób zbudowana. A więc zburzenie twierdzy nie było takie proste. Zdobycie twierdzy nie było takie proste. Była to tak zaplanowana i tak skonstruowana i wykonana budowla, aby mogła się jak najdłużej bronić. Zapasy żywności sprawiały, że wojsko, które stacjonowało w tej twierdzy, mogło przez długi czas odpierać ataki wroga. I apostoł Paweł, mówiąc o orężu, którym walczymy, mówiąc o duchowej walce, która się dzieje, którą toczy, mówi o tym, że oręż, który Bóg daje, ma moc burzenia warowni. Moc burzenia warowni, tutaj się ten termin pojawia. I możemy zastanowić się tak, zadać takie pytanie, czym jest ta warownia? Bo to jest bardzo ważne, żeby na to pytanie odpowiedzieć. Czym jest warownia, o której mówi apostoł Paweł? I jak zwykle może być tak, że możemy snuć pewnego rodzaju domysły. Możemy w jakiś sposób próbować nadinterpretować, nadbudować ten tekst Pisma Świętego i stworzyć sobie wyobrażenie warowni, że ona może jest gdzieś wysoko w chmurach, w okręgach niebieskich. Możemy w ten sposób podejść do tego tekstu. Ale aby najlepiej tekst zrozumieć, trzeba go po prostu dokładnie przeczytać. Trzeba dokładnie się na nim skupić. Trzeba dokładnie zrozumieć czy zobaczyć, o czym dany fragment Pisma Świętego mówi. Bo tutaj się znajduje odpowiedź. Nie w naszych domysłach czy wyobrażeniach, ale odpowiedź znajduje się w Piśmie Świętym. Więc przeczytajmy jeszcze raz wersze czwarte i spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie, czym jest warownia, o której mówi apostoł Paweł. Werset czwarty mówi tak, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej, nim też, czyli tym orężem, unicestwiamy tę warownię. Taka jest myśl. Nim też unicestwiamy tym orężem, unicestwiamy tą warownię. I Paweł wymienia, co to jest ta warownia. I mówi tak. I unicestwiamy złe zamysły, z pierwsza rzecz, drugą, wszelką pychę, która podnosi się przeciw poznaniu Boga. I trzecia rzecz, zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. A więc wyjaśnienie, poniżej znajduje się, czym jest warownia. Pewnego rodzaju plany, knowania, zamysły, pycha i wyniosłość oraz myśli, które nie są poddane Chrystusowi. Ten tekst możemy sprawdzić w innych tłumaczeniach Pisma Świętego. Biblia Tysiąclecia mówi na przykład, tutaj wymienia takie stwierdzenia jak ukryte knowania, wszelką wyniosłość i umysł, który nie jest poddany Chrystusowi. Myśl, umysł, który nie jest poddany Chrystusowi. A więc jeśli mamy na myśli warownię i chcemy dokładnie odczytać, o czym apostoł Paweł mówi, to on nie mówi o warowni, która znajduje się gdzieś w okręgach niebiańskich, przynajmniej w tym fragmencie Pisma Świętego, tylko mówi o warowni, która znajduje się w umyśle człowieka, tutaj. Bo pycha to także oznacza, gdybyśmy chcieli wyjaśnić słowo pycha, to wyjaśnienie jest takie, że jest to wysoko postawiony umysł. Wysoko wyniesiony umysł. A więc złe zamysły, wysoko postawiony umysł, dalej wszelka myśl, która nie jest poddana Chrystusowi, to jest coś, co Boże Słowo określa warownią. A więc gdy szukamy, gdy zastanawiamy się, co warownią jest, to warownia znajduje się w umysłach ludzi. Tutaj jest ona budowana. Tutaj ona może zostać zbudowana, tutaj może zostać umocniona. I ta warownia chroni, czy po prostu człowieka zabezpiecza szczerze, aby się coś do jego serca, do jego wnętrza nie dostało, nie przedostało. Warownia może, tak jak ta militarna warownia była używana dla dobrych celów, dla ochrony, warownia w umyśle człowieka jest zbudowana, zresztą ona ma burzona, więc coś robi negatywnego, złego. Nie pozwala, aby Boże sprawy, Boże myśli, Boże słowo przedarły się do umysłu człowieka. I chciałbym przez chwileczkę to rozszerzyć, abyśmy mogli tak szerzej na to spojrzeć. Możemy te warownie w umysłach ludzi... Ja bym chciał podzielić je na dwie kategorie. Warownie w umysłach ludzi, którzy nie znają Chrystusa i warownie w umysłach ludzi, którzy narodzili się na nowo i znają Chrystusa. Chciałbym to przez chwileczkę o tym mówić. A więc, jeśli chodzi o warownie w umysłach ludzi, którzy nie znają Chrystusa, pozwólcie, że aby to wyjaśnić jeszcze, przeczytam tekst też z drugiego listu do Koryntian, 4 rozdział, werset 3 i 4. 2 Koryntian, rozdział 4, werset 3 i 4. Przypatrzmy się temu tekstowi. A jeśli nawet Ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy giną, w których Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. I zobaczcie, że tu znów się tu pojawia słowo umysł. Zaślepiony umysł, zamknięty umysł. aby nie świeciło poznanie Boga, aby Ewangelia się nie przedostała do wnętrza człowieka. I myślę, że mając takie, mamy wszyscy chyba takie doświadczenia, że próbując rozmawiać o Bogu z niektórymi ludźmi, ludźmi, którzy nam się wydają inteligentni, błyskotliwi, ludzie mądrzy, Ewangelia dla nich jest całkowicie zasłonięta. Mało tego, żadne argumenty nie trafiają do danego człowieka. Odbijają się. W umyśle jest warownia, która nie pozwala dotrzeć z prostą Ewangelią do wnętrza człowieka. Gdybym miał jeszcze to scharakteryzować, bo Boże Słowo w wielu miejscach o tym mówi, na przykład apostoł Paweł w liście do Efezjan w 4 rozdziale znów charakteryzuje umysł nieodrodzonego człowieka. Charakteryzuje ten umysł. Przeczytajmy 4 rozdział, może ja przeczytam wersety 17 i 19. To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali jak poganie, czyli ludzie nieznający Boga, postępują w próżności umysłu swego, mając przyćmiony umysł i dalecy są od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich przez zatwardziałość serca ich. Mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczają się wszelkiej nieczystości z chciwością. 3 razy w tym fragmencie pojawia się słowo umysł, próżny umysł, otępiały umysł, zamknięty umysł. Po prostu twierdza. Twierdza, która chroni, czy nie pozwala, aby światło Ewangelii dostało się do wnętrza człowieka. I w takich przypadku żaden oręż cielesny nie ma możliwości dokonania zburzenia tej warowni zwycięstwa. Żadne argumenty, najbardziej logiczne argumenty, najbardziej sensowne wywody, najbardziej, nie wiem, obrazowe przykłady mogą się okazać, że nie ma możliwości i tak one nie przekonają człowieka, odbiją się i nie spowodują żadnej większej zmiany w jego życiu. A więc warownia. Może taki przykład, ten przykład chyba znacie, dlatego że opowiadał go w którymś z swoich kazań David Wilkerson, kiedy został poproszony o to, aby pójść do młodego człowieka, który leżał na łożu śmierci, umierał w szpitalu. Ten człowiek był świadomy swego stanu i wiedział, że to są ostatnie jego godziny, ostatnie jego chwile, będzie musiał się rozstać z życiem. I tego Bożego człowieka poproszono, aby przyszedł do niego i może jeszcze w tych ostatnich chwilach jego życia podzielił się z nim Ewangelią, po to, aby ten człowiek się mógł jeszcze nawrócić, pojednać z Bogiem. Moglibyśmy sobie myśleć tak, w takim stanie, kiedy człowiek jest świadomy swego stanu, że niebawem przyjdzie mu się rozstać z życiem, to taki człowiek powinien być najbardziej otwarty na Ewangelię, na jakąś zmianę. Ten przykład, ta historia toczy się w ten sposób dalej, że kiedy ten Boży sługa przyszedł do tego człowieka, stanął koło jego łóżka, ten oto leżący na łóżku, podłączony pod różne urządzenia młody człowiek, na chwileczkę tylko odwrócił wzrok, spojrzał na niego i później znów odwrócił wzrok i utkwił w telewizorze, z którego już wzrok nie spuszczał. I cały czas był wpatrzony w telewizor. Nie było żadnej rozmowy, żadnej możliwości dotarcia do niego. Po prostu ten Boży sługa musiał, tak jak wszedł, opuścić to miejsce i nie było żadnej możliwości kontaktu. Dla niego w tym momencie ważniejsze było to, aby oglądać, nie wiem, czy to był film, co tam się działo na ekranie telewizora, niż posłuchać o Bogu. Wiecie, i to jest ten stan zniewolenia, zamknięcia, stan warowni, która jak gdyby zamyka człowieka wewnątrz i nie dopuszcza, by światło Ewangelii do niego dotarło. Apostoł Paweł mówi, że aby się coś zmieniło, ta warownia musi zostać zburzona. Musi być użyty potężny oręż i potężna siła, która spowoduje, że ta warownia runie i człowiek nagle zacznie otwierać się, słuchać, coś zaczyna do niego docierać. To się musi wydarzyć. Ale myślę, że takie doświadczenia mamy wszyscy, czy większość z nas, spotykamy się z tym na co dzień. Porozmawiajmy przez chwilę o warowni w umysłach chrześcijan. Bo ktoś może zadać pytanie, a może w ten sposób to ujmę, wrócę do tego tekstu czytanego z drugiego listu do Koryntian. Akurat ten tekst nie definiuje Kogo Paweł ma na myśli, mówiąc o warowniach i oburzeniu warownik dla sprawy Bożej? Nie jest powiedziane, że ten tekst dotyczy tylko ludzi niezbawionych. To jest ogólne określenie warowni, moc burzenia warowni, oręż do burzenia warowni i dalej jest powiedziane, czym ta warownia jest. W kontekście, który apostoł Paweł pisze, w kontekście całego listu, można także wysnuć taki wniosek, że on może dotyczyć ludzi wierzących. Że coś takiego może zostać zbudowane w umyśle człowieka wierzącego. Pozwólcie, że na bazie rozmów, przykładów, z którymi mam do czynienia w moim życiu, chciałbym parę rzeczy wam powiedzieć na ten temat. Po pierwsze, takimi warowniami w umysłach ludzi również odrodzonych, nawróconych, mogą być natręctwa, wręcz obsesje myślowe na różnym tle. I na przykład takie natręctwa, obsesje myślowe mogą się zdarzać, pojawiać u chrześcijan na tle na przykład pożądliwości seksualnych. Są tak, i to nie są zwykłe pokuszenia, musimy to rozróżnić, żebyśmy to rozróżnili. Zwykłe pokuszenie to jest coś, czego doświadczamy wszyscy w tej dziedzinie. Ale warownia to już nie jest zwykłe pokuszenie. Są to myśli, które towarzyszą człowiekowi cały czas. Non stop. Gdziekolwiek jest, gdziekolwiek spojrzy, cokolwiek zobaczy, te myśli zaczynają dominować w jego życiu. Stają się natrętne. Stają się takie, że on nie potrafi ich po prostu wyeliminować ze swojego umysłu, wyrzucić. One zaczynają władać po części jego życiem przeróżnymi sytuacjami, okolicznościami. I takie przypadki spotykam i spotykamy w życiu ludzi wierzących. Inna sytuacja czy inne rzeczy to są lęki, obawy i lęki. I nie są to takie lęki, jak znów może powiem w ten sposób, które przytrafiają się każdemu człowiekowi, że coś nas przestraszy i nagle nas coś tam, przestraszymy się. Albo pojawiający się chwilowy jakiś tam lęk, który jest normalną emocją w jakichś okolicznościach. Prowadzisz samochód i nagle ktoś ci ostro wyjedzie i ty nagle pojawia się lęk. To nie jest tego typu lęk. Są to lęki i obawy, które władają życiem ludzi, które towarzyszą im bez przerwy. Żyją w strachu i w myślach ich jest cały czas nieszczęście. Myśl o nieszczęściu, o tragedii, o czymś, co może za chwileczkę się wydarzyć. Że to się stanie, ich życie się rozleci. Widzą wszystko w czarnych kolorach, nazwijmy to. Perspektywa tragedii jest przed nimi. I takie myśli mogą powodować nieustanny lęk, nieustanną obawę w ich sercu. Jest to pewnego rodzaju warownia, bo to jest stan trwały, ciągły, natręctwa, natrętne myśli wręcz o charakterze obsesyjnym. Idąc dalej, oczywiście nie jestem w stanie wymienić tych wszystkich rzeczy, ale pozwólcie, że kilka z nich zarysuję, takie najczęściej, które się pojawiają, przynajmniej gdzieś tam wokół mnie. Na przykład myśli nienormalne zachowania agresywne. I to znów nie jest ten gniew, który w nas się pojawia, czy ta złość, gdy nam na przykład sytuacyjny. Wiecie, złość sytuacyjna, że ktoś nagle coś zrobił i myśmy się rozłościli, rozgniewali. Bo to jest dopuszczalne, to jest związane z naszym charakterem, z naszą osobowością. Ale jest to agresja trwała. Ostatnio rozmawiałem z człowiekiem, który powiedział mi, wyznał mi, że jedyną rzecz, na jaką ma ochotę, to wziąć kij bejsbolowy, wierzący człowiek, i wyjść na ulicę i kogoś po prostu zdzielić. Ja tego nie wymyślam, to o czym mówię. Tego nie wymyślam. To nie jest normalne. Ale to są pewnego rodzaju zachowania, to są pewnego rodzaju, coś się dzieje w umyśle człowieka. Jak powiedziałem, to nie jest gniew taki sytuacyjny, a to jest pewne natręctwo, wręcz obsesja, która pojawia się w umyśle człowieka. I on sobie z tym nie radzi. To mu towarzyszy w jego życiu. Musi się opanowywać, aby czegoś głupiego nie zrobić. A chcę wam też powiedzieć, że są i też inne sytuacje, kiedy na przykład ktoś ma myśli samobójcze. Możemy powiedzieć tak, w środowisku chrześcijan to nie powinno występować. Znów chcę rozróżnić. To nie jest taki stan, jak miał Eliasz. Gdy Eliasz załamany po jakiejś sytuacji mówił, Panie, weź moje życie. Ale on się wcale nie chciał targnąć na swoje życie. On mówił, Panie, weź moje życie. Miał po prostu dosyć. I chcę powiedzieć, że dosyć to co jakiś czas większość z nas ma. Ale to nie jest ten stan. o którym teraz mówię. To jest po prostu, mamy dosyć. Ale za chwileczkę nam przejdzie, jak Eliszowi przeszło i normalnie żyjemy i funkcjonujemy. Ale mogą być tak natrętne i obsesyjne myśli, one są nienaturalne, żeby sobie zrobić krzywdę, odebrać sobie życie. Takie myśli mogą się pojawiać i są często, no, nie chcę tutaj gdyby mówić o skali problemu, ale pojawiają się w umysłach chrześcijan. I to są tylko sygnalizacje pewne. Tego jest o wiele więcej. To jest cała paleta i spektrum rzeczy. I my może na co dzień tak nie chcemy o tym mówić, bo może nie przystoi, może nie wypada. Też nie jest to po to, aby to publicznie ogłaszać. Ja o tym mówię w kontekście fragmentu Pisma Świętego. Warownie. Warownie to jest coś, co się może umiejscowić w umyśle człowieka, zadomowić w umyśle człowieka i może zniewalać jego umysł, być natręctwem, być obsesją, która w pewnym sensie destruktywnie działa i niszczy całkowicie jego życie. Można zadać teraz takie pytanie, w jakich okolicznościach coś takiego, taka warownia może się pojawić w umyśle człowieka wierzącego, bo to też jest ważna sprawa. Przecież człowiek nowonarodzony, odrodzony, żyjący z Bogiem powinien mieć władzę kontroli swoich myśli. O tym już mówiłem w zeszłym tygodniu, ale wtedy nie dotykałem tego tematu. Jak to jest, że może się zdarzyć coś takiego, że umysł człowieka wierzącego może zostać w ten sposób osaczony? I tylko trzy rzeczy wymienię. Pierwsza sprawa, którą przynajmniej ja gdzieś tam zauważam, to jest zranienie, które nie zostało nigdy uleczone. Zranienie. I zranienia pojawiają się na różnym, w różnych sytuacjach, bo to może być zranienie i z przeszłości, czyli z okresu przed nawróceniem i zranienie po nawróceniu. Jakby to zilustrować? Pomyślcie sobie o mężczyźnie i kobiecie, którzy żyją ze sobą i nagle, nieważne która strona, czy kobieta mężczyznę, czy mężczyzna kobietę, w każdym razie doszło do jakiegoś potężnego zranienia ze strony płci przeciwnej. Mężczyzna, nie wiem, znęcał się nad swoją żoną czy nad swoją partnerką, wystywał ją i różne tam po prostu inne elementy. I ona jest po prostu zraniona na tym tle. I nigdy w jej życiu na przykład nie doszło do pełnego przebaczenia wobec tego człowieka. Jaki jest mechanizm, co się dzieje? W konsekwencji ta sprawa to nieuzdrowienie tej konkretnej sytuacji wobec konkretnego człowieka staje się pewnym schematem w jej sposobie myślenia. Ona zaczyna poprzez swoje przeżycie spostrzegać tak wszystkich mężczyzn. Wszystkich mężczyzn. Taki ma stosunek do nich. I ten stosunek jest taki, że jest takie uogólnienie, że wszyscy mężczyźni to dranie, egoiści i brutale. I dokładnie może być w przeciwną stronę. Dokładnie w przeciwną stronę. Kobieta czy mężczyzna zraniony przez kobietę może mieć taki sam schemat myślowy o wszystkich kobietach, że kobiety są próżne, co jeszcze? Leniwe i co jeszcze są? Chimeryczne. No takie akurat rzeczy mi przychodzą do głowy. Na użytek tego kazania. Wiecie? Na bazie jednego zdarzenia, jednego przeżycia następuje uogólnienie i w naszym umyśle już może być pewien schemat myślowy, że my tak spostrzegamy daną rzecz czy daną osobę. I słuchajcie, to ja tylko to zobrazowałem, zilustrowałem tym, bo to może być na każdym innym poziomie, na przykład na poziomie zboru. Kiedy członek zboru zostaje dotknięty przez innego członka zboru w sposób potężny, silny, zraniony. I nie ma uzdrowienia. On nigdy do końca nie przebaczył tej drugiej osobie. To co się dzieje? On ma taką opinię o członkach, o zborownikach. Generalnie przez pryzmat swojego przeżycia, przez pryzmat swojego jednorazowego zdarzenia z kimś tam, zaczyna spostrzegać w ogóle chrześcijan w ten sposób. I to widzimy na różnych po prostu płaszczyznach. Na tym to polega. Zranienie nieuzdrowione, niewyciągnięte, nieprzebaczone do końca powoduje, że w naszym umyśle powstaje jakaś warownia na ten temat, na tym tle. I później pojawiają się problemy. Druga rzecz, na którą chcę zwrócić, w jaki sposób powstaje warownia w umyśle człowieka wierzącego może powstawać, mianowicie warownia może powstawać w wyniku pielęgnowania i podsysania, wzmacniania destruktywnych, złych, negatywnych myśli. Co innego są myśli, które pojawiają się w człowieku i które po prostu są, a co innego jest, kiedy my zaczniemy te myśli dodatkowo wzmacniać, wspierać, podsysać, podlewać, dolewać oliwy, sprawiać, że te myśli będą po prostu cały czas rozwijać się w naszym umyśle, aż urosną do twierdzy. Pozwólcie, że zilustruję to przykładem. Swoim przykładem. Kiedyś był taki horror. Myślę, że większość z was go oglądało. Jak nie, no to trudno. Milczenie owiec. Niektórzy nie, a niektórzy tak. Ja obejrzałem ten horror. Przyznaję się tu za kazalnicy bez bicia. Obejrzałem. Ale to nie jest usprawiedliwienie dla tych, którzy oglądali, że jak pastor oglądał, to oni też mogą. To nie jest usprawiedliwienie. Ja tylko mówię, że obejrzałem, bo chcę go użyć jako przykładu do czegoś. I po prostu zapomniałem o tym. Oglądałem, jakoś go przeżyłem, zapomniałem o tym. O tych scenach, o tym wszystkim, co tam było pokazane. I później po jakimś okresie czasu jechałem windą z pierwszego piętra na dziewiąte do rodziny zastawnych. Muszę to powiedzieć, bo to jest ważne. To było późno wieczorem, bo zazwyczaj sprawy załatwiam z rodziną zastawnych wieczorem. Jechałem i rozglądałem się, tam są lustra i w pewnym momencie spojrzałem w górę. Obleciał mnie strach, nogi mi się ugięły. Od razu stanęły w moich oczach sceny z Milczenia owiec. Ja już dawno zapomniałem o tym filmie. Mianowicie ktoś wymyślił tak, że sufit zrobił praktycznie z lustra. I spojrzawszy na to, zobaczyłem, że ktoś się rzuca na mnie z góry, z sufitu. Ktoś się na mnie zrzuca z sufitu. Minęły miesiące czy lata od tamtego filmu, a w tym momencie coś okazuje, że to w człowieku siedzi. My nie jesteśmy dyskiem, który się kasuje automatycznie. Zaraz się kasuje po jakimś tam zdarzeniu. Słuchajcie, to wszystko, co wchodzi do naszego umysłu, posłuchajcie, to wszystko, co wchodzi do naszego umysłu, trwale się tam zapisuje. To się naprawdę trwale zapisuje. I teraz pomyślmy sobie o takiej sytuacji, że ktoś namiętnie, dzień w dzień ogląda horrory. Pomyślmy sobie, że robi to systematycznie. Co się stanie z jego umysłem? Co się stanie z jego wnętrzem? Czy później się dziwimy, że chrześcijanie mają lęki, że mają agresywne myśli? Czy później się dziwimy, że w ich umyśle powstał pewien jakiś taki tor myślowy, który jest niebożym zupełnie systemem myślenia i wartości? Jest pewną warownią, która została w nich umocniona, ugruntowana. I chcę wam powiedzieć, że to dotyczy wszystkiego. To dotyczy wszystkiego, to nie dotyczy tylko horrorów. Ale to dotyczy wszystkiego, co wpuszczamy do siebie i podsycamy, budujemy negatywne rzeczy. To jest samodestrukcja. To się w konsekwencji może stać warownią w naszym umyśle, z której możemy się przestraszyć tego. Przewracając do tej opowieści, rozmawiałem też niedawno z młodym człowiekiem, który sam to wyznał, mówiąc mi tak, że on zrezygnował z oglądania pewnych rzeczy. I tak całkiem w rozmowie ludzi powiedział, odkryłem, że to się zapisuje we mnie. Dokładnie powiedział, zapisuje się to we mnie. Musiałem zrezygnować, bo to cały czas we mnie jest. Albo weźcie sobie słuchaweczki z muzyką i nałóżcie. Ja to mam, tak jest u mnie. Kiedy słucham przez jakiś czas jakiejś muzyki, to później cały czas we mnie pulsuje. I teraz w zależności od tego, co będę słuchał, to będzie we mnie pulsować. I nie chcę też opowiadać dramatycznych przykładów, które takowe są, ale ostatnio tylko taka krótka ilustracja. Młoda dziewczyna, która ma poważne problemy duchowe ze sobą, wokół której jest od 2 miesięcy jest kilka osób, które posłują ją, modlą się o nią systematycznie, razem z nią. Która ma opresje demoniczne. I w pytaniu, w rozmowie z nią zadano jej pytanie, jak to w ciebie weszło? Ona powiedziała, przesłuchanie muzyki. To jest jej odpowiedź. Ja to później wymieniła, jaki rodzaj muzyki słucha. Czego słucha? To w ten sposób nie weszło. I teraz są manifestacje takie, że nie można doprowadzić do porządku, do psychicznej równowagi tej osoby młodej. Oczywiście można powiedzieć tak, że inni są bardziej odporni, inni mniej odporni. Taka jest prawda, tak jest. Ale jeśli się ktoś rozwala ogrodzenie, tego może ukąsić wąż, tak mówi Pismo. I każdy z nas musi być świadomy tego, że jeśli będziemy wzmacniać i podsycać, budować pewne negatywne rzeczy w naszym życiu, to może dojść do stworzenia warowni, a później jest już problem. Tak jak pokazałem wam to na przykład tego człowieka, jest problem, bo warownię to się nie da tak rozebrać od tak, że ją weźmiemy i rozbierzemy. Musi być użyty oręż Boży. I trzecia rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o przyczyny powstawania warowni w umysłach ludzi, to też chcę powiedzieć to, że jest to na pewno związek z światem ciemności, z presją demoniczną, z oddziaływaniem duchowym. Że zły próbuje zrobić sobie przyczółek w naszych umysłach, bastion w naszym umyśle, swoją twierdzę w naszym umyśle. Jeśli mu się uda zaszczepić w nas swoje myśli, później je obwarować, to w tej dziedzinie zyskuje kontrolę nad naszym życiem. I to jest całkiem autentyczne, że możesz być chrześcijaninem, możesz być zbawionym dzieckiem Bożym, a może być jakaś dziedzina twojego życia, która jest kontrolowana przez siły złego. Może być to jedna dziedzina życia, która jest kontrolowana przez złego. I to jest ta warownia w twoim umyśle, która jeśli nie zostanie zburzona, jeśli nie zostanie rozwalona, to będziesz się męczył do końca swojego życia. A więc podsumowując króciutko te moje rozważanie na tym etapie, warownie mogą być także w umysłach ludzi wierzących. Mogą się tak pojawić. Oczywiście są konkretne przyczyny, bo to nie jest, bo przy nowonarodzeniu mamy myśli chrystusowe, umysł chrystusowy zmieniony. Ale później przez ciąg zdarzeń i brak roztropności możemy doprowadzić, że w naszym umyśle zostanie zbudowana potężna warownia i ona będzie kontrolować nasze życie w jakiejś tam dziedzinie. Ale jest dobra nowina. Bo ten fragment ma też dobrą nowinę. Apostoł Paweł mówi w tym fragmencie, że on tak walczy i jest oręż do burzenia warowni. Jest oręż. To nie jest sprawa przegrana. Jest oręż do burzenia warowni i oręż do unicestwienia tych złych myśli, tych złych zamysłów. Apostoł Paweł akurat w tym fragmencie Pisma nie wyjaśnił dokładnie, czym jest oręż, co jest orężem. Tutaj nie omówi o tym. Nawet w kontekście też się nie pojawia to stwierdzenie. Ale kiedybyśmy przeczytali Pismo Święte uważnie, albo gdy je znamy uważnie, to w jednym miejscu jest powiedziane, że istnieje oręż ku natarciu i ku obronie. Oręż duchowy ma... Alleluja, Jezus, Jezus, alleluja, alleluja. Panie Jezu, dziękuję Ci, że mogę z tego miejsca wyznać, że większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest na świecie. Panie Jezu, ten tekst bardzo wyraźnie o tym mówił, że oręż Boży, oręż duchowy jest mocniejszy i może zniszczyć wszelką warownię diabelską i ma moc zburzenia tej warowni. Panie Jezu, dziękuję Ci, że możemy właśnie to wiedzieć, że Ty pokonałeś złego, pokonałeś szatana, pokonałeś grzech, zwyciężyłeś śmierć. Jesteś niepokonalnym zwycięzcą, Panie. I dziękuję Ci, że Twoje słowo nas zapewnia o Twojej mocy i o Twoim zwycięstwie i że, Panie, możemy się uchwycić tego słowa i uchwycić Ciebie. Ale z drugiej strony, Panie Boże, też chcę się o to modlić i chcę Cię o to prosić, abyśmy żyjąc w tym świecie byli na tyle ostrożni i mądrzy, abyśmy nie spowodowali, że warownie diabelskie zostaną zbudowane w naszych umysłach. Panie Boże, chcę się modlić o samego siebie i o nas wszystkich, którzy tu jesteśmy, abyś szczegł naszych myśli, szczegł naszego umysłu. Panie, byśmy naprawdę filtrowali to, co tam wchodzi, co stamtąd wychodzi. Panie, abyśmy umieli właściwie dbać o nasze myśli. Panie Boże, też proszę Cię o te osoby, które w jakiś sposób dopuściły, że w ich życiu powstały takie sfery, gdzie ich życie jest naprawdę poddane niewoli, gdzie mają natręctwa, wręcz obsesje, Panie, i nie mogą zapanować w żaden sposób nad swoimi myślami. Panie Boże, Ty dajesz nam to rozeznanie, to wskazówkę, że jest oręż Boży, aby się z tym rozprawić, aby to zniszczyć. I Panie Boże, proszę Cię, abyś Ty naprawdę przez moc Ducha Świętego dzisiaj dokonywał Twojego zwycięstwa w naszym życiu i w naszych umysłach. Chcę się, Panie Boże, pomodlić teraz i modlę się o wszystkie osoby, które coś takiego przeżywają, coś takiego doświadczają. I też proszę Cię, Panie Boże, że jeśli w nich to jest tak silne, że nie potrafią sobie z tym poradzić, aby Boże szukali u Ciebie wskazówek pomocy, a jednocześnie, Panie, gdy jest taka potrzeba, byli gotowi pójść i modlić się z kimś, rozmawiać z kimś, Panie, by te więzy zostały zerwane, by te mury runęły jak mury Jerycha. Panie Boże, modlę się o to, abyśmy byli wolnymi ludźmi, prawdziwie wolnymi, Ojcze, w Jezusie Chrystusie. Byśmy byli ludźmi, którzy mają umysły Chrystusowe i poddane Bogu do wykonywania Jego dzieł, Jego planów, Jego zamysłów. Panie, modlę się, aby zły nie miał nic w nas, nie miał nic w naszych umysłach. Panie, co by nas naprawdę ograniczało i sprawiało, że, Panie, upadamy tak często, że czasami aż nam samym jest przykro. Panie, proszę Cię o Twoją łaskę, Twoje błogosławieństwo i o moc Ducha Świętego, Panie, przez który zwyciężamy. Dziękuję Ci, Jezu, za Twój oręż, za Ducha Świętego, za Słowo Boże, za to, że jesteś z nami, Panie, że chcesz nas prowadzić do zwycięstwa. Do zwycięstwa, do wolności każdego z nas. Każdego brata, każdą siostrę, każdą osobę, która Tobie zaufa. Dziękuję Ci, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Halleluja. Halleluja. Dzięki Ci, Panie. Halleluja. Halleluja. Dzięki Ci, Jezu. Dzięki Ci, Jezu. Halleluja. Dzięki Ci, Jezu. Amasza karama. Dzięki Ci, Jezu. Dzięki Ci, Panie Jezu. Amasza karama. Chcemy jeszcze tak chwileczkę w takim zadumie przed Bogiem skoncentrować nasze myśli przed Nim. Szukać Go w naszych sercach, trwać przed Nim w modlitwie. Dzięki Ci, Panie Jezu, dzięki Ci, Jezu. Halleluja, Jezu, halleluja. Dzięki Ci, Zbawcu, dzięki Ci, Jezu. Może ktoś chciałby się o siebie pomodlić, tak jak stoimy teraz. Nie ważne, żebyśmy zwracali uwagę jedni na drugich. W jakim sensie chcesz się o siebie pomodlić? To słowo miało też znaczenie dla Twojego życia. Podejmujesz jakieś decyzje. Też się pomodlić o siebie, prosić Boga o kierownictwo, o pomoc, o wsparcie. Tak jak stoimy, podnieście ręce, będziemy się modlić. No, sporo osób. Alleluja. Panie, błogosławimy. Ja błogosławię każdą osobę, która dzisiaj zwraca się do Ciebie. Panie, która dziś podejmuje decyzję w swoim życiu, która szuka, Panie, Twojego rozwiązania, Twojej woli. Dziękuję Ci, że Ty masz moc do zwycięstwa w ich życiu. Panie, błogosławię im i proszę Cię, abyś dalej kierował ich decyzjami, krokami, ich życiem. Panie, wierzę, że przyjdzie rozwiązanie, przyjdzie wolność, przyjdzie przemiana, przyjdzie uwolnienie. Dzięki Ci, Jezu. Działaj, Panie, w mocy Bożej. Działaj przez moc Ducha Świętego. Działaj, Panie. Dotykaj, Panie. Uzdrawiaj i lecz. O, niech runą warownie, niech runą, Panie, wszelkie złe rzeczy ku zwycięstwu. Dzięki Ci, Panie Jezu. Bądź uwielbiony, bądź wyższony. Niech moc Ducha Świętego objawia się. Niech działa teraz pośród nas. Niech umysły będą przemienione, oczyszczone, uwolnione. Abyśmy w wolności mogli żyć przed Tobą, Panie, w wolności Tobie służyć. Niech przyjdzie, Panie, moc ku wyzwoleniu. Moc Boża, moc Ducha Świętego. Niech, Panie, zniszczy teraz te warownie. Proszę Cię, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa, dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci, Jezu. Dzięki Ci, Królu. Dzięki Ci, Boże. Dzięki Ci, Jezu. Halleluja. Halleluja. Halleluja.